No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu niedzielnym z cyklu Potłuczone Historie. Bardzo wam dziękuję za to, że od wielu, wielu tygodni, kilkudziesięciu już, słuchacie ciągle tych historii, że chcecie je poznawać, że też wspólnie się modlimy za siebie nawzajem, słuchając tych różnych historii, też się w nich jakoś pewnie odnajdujemy, bo one często nam są wspólne. Kochani, bardzo dziękuję za wasze wszystkie komentarze, które piszecie, które zawsze staram się przejrzeć w większości, tak jak mi się tylko udaje. Posłuchajcie proszę pięciu, oczywiście, jak zawsze na początek, spod ostatniego odcinka. Kaja tak pisze, a ja słucham ojca od tygodnia podczas układania obrazów z diamencików. Że co? Jeden obraz to ponad 10 tysięcy sztuk tych drobinek wielkości 2 mm. Przesłuchałam w tydzień 82 odcinki HP i ułożyłam 8 obrazów. Boże, czyli 80 tysięcy. Dzisiaj aż podskoczyłam, jak dostałam powiadomienie o kolejnym odcinku HP. No to ojcze, układamy kolejny. Kaja, mam tyle pytań w głowie odnośnie tego twojego komentarza. W sensie, że diamenty takie, że prawdziwe? Czy takie, wiesz, czy takie sztuczne? Jak prawdziwe, to dziecko, skąd ty masz 80 tysięcy diamentów? O Boże. I w ogóle na czym polegają obrazy z diamentów? Ty weź gdzieś, nie wiem jak, ale weź jakieś zdjęcie tego zamieść. Bardzo mnie zaintrygowało to, co tu napisałaś, Kaju. Justynka pisze z kolei. Młodsza córka ułożona do snu, mąż dogorywa po ułożeniu starszej. Zbliża się 22. Zakładam słuchawki i mogę radośnie sprzątać łazienkę z historią w uszach. Pozdrawiam. Ja myślałem oczywiście, że skoro 22 i założysz słuchawki, to się spokojnie położysz. A to oczywiście sprzątanie łazienki. Naprawdę współczuję wam tego rodzinnego majdanu, który macie i mąż, który dogorywa po ułożeniu starszej. Hobbitka tak pisze. Cynamonowe żelusie, szycie, akurat węża do chodzenia w parach i ojciec Adam. Wieczór prawie idealny. Dlaczego prawie? No bo nie lubię być sama. Droga hobbitko, akurat cynamonowe żelusie to jakoś nie bardzo, bo ja ani cynamonu za bardzo, chociaż no takie bułki cynamonowe w Starbuniu to zjem, ale jakoś nie jestem fanem cynamonu, a żelusiów to już w ogóle, nie rozumiem ludzi, którzy żelki jedzą. No wiem, wybaczcie, oczywiście kocham was wszystkich, ale nie rozumiem. Mój brat ten, Tomek Biłka, zawsze idziemy do kina albo gdzieś Bożą, zawsze po prostu kupuje wielkie torby tych żelków, takich wiecie, szczególnie on lubi takie kwaśne jakieś takie, on to po prostu żuje przez cały film, a zawsze sobie w ogóle kupuje więcej, żeby potem jeszcze do klasztoru sobie wziąć. Niepojęte dla mnie. Natomiast zaintrygował mnie ten wąż. Co to jest wąż do chodzenia w parach? Boże, wy zacząłem pisać o takich rzeczach, że ja się po prostu czuję, jakbym w ogóle życia nie znał. No ale tak to jest, wiem, zaraz napiszecie, no bo jak się żyje w klasztorze, to się życia nie zna. Dobra. Ciekawy jestem tego węża. Hurakana pisze tak. A ja siedzę i naliczam wypłaty, bo Matki Boskiej pieniężne już niedługo, więc dbam o to, aby ludzie mogli Dzień Święty święcić. A tak na serio, ojciec zazwyczaj mi w liczeniu towarzyszy. Barwa głosu sprawia, że się skupiam w 100% na cyferkach. Później oczywiście muszę odsłuchać jeszcze raz, żeby wiedzieć, co ojciec mówi, ale to sama przyjemność. Pozdrawiam i smacznej kawusi. A to ciekawe, czyli rozumiem, że ci towarzyszę w wypłatach, to akurat fajne, ale to, że oczywiście wtedy mnie nie słuchasz, to już średnio. Ale to, że słuchasz dwa razy, to w ogóle bardzo dobrze, bo wtedy jest dwa razy więcej wyświetleń. Słuchajcie, może każdy przyjmie taką metodę, że dwa razy wysyłujecie historii potoczonych, będzie dwa razy wyświetleń. To byłoby coś. Lucynka, ostatni komentarz. A ja słucham HP siedząc w pociągu relacji Łódź-Kraków. Wracam z córką z trzydniowego pobytu w Łodzi. Ona miała kongres w Akademii Muzycznej, a ja śmigałam po łódzkich księgarniach i antykwariatach w poszukiwaniu ciekawej lektury. Polowanko było udane. Dziś postanowiłam uczestniczyć we mszy świętej u ojców dominikanów. W czasie covidowym uczestniczyłam we mszach świętych online, łącząc się właśnie z łódzkim klasztorem. Dzisiaj miałam wreszcie okazję być tam na żywo. Przy okazji pomszy poznałam miłego starszego pana, który ubogaca liturgię swoim przepięknym głosem. Drugie czytanie. Ojca Adama niestety nie spotkałam. Pozdrawiam serdecznie ojca oraz wszystkich chapowców. Po pierwsze, Lucynko, myślałem, że napiszesz, jakie książki kupiłaś, bo to było bardzo ciekawe. Mnie takie rzeczy, wiesz, że bardzo interesują, bo ja mam czytelnik niezrównany. Też super, że byłaś u nas w klasztorze. No, rzeczywiście, mnie tam można spotkać trzy razy w roku, więc nie dziwne, że się nie widzieliśmy. Ale Jeżeli chodzi o tego starszego pana, przypuszczam, że chodzi o tego pana takiego, co ma takie siwe, jasne włosy i brodę. On rzeczywiście ma niewiarygodny głos. On w ogóle ma dużo wspólnego z teatrem. Gdybym kiedyś napisał taką powieść przygodową, a zamierzam, albo fantazy, a zamierzam, albo tego typu inną obyczajówkę, a zamierzam, to on będzie koniecznie czytał audiobooka. No jeszcze oczywiście Krzysztof Goszczyła, o ile by się zgodził. Ale oni mają w ogóle podobne głosy. I zresztą podobnie wyglądają. Więc rozumiem twój zachwyt tym panem, bo rzeczywiście ma przepiękny głos. Bardzo lubię, jak on czyta. Uwielbiam, jak on czyta czytania. Kochani, tyle wstępu. Teraz czołóweczka, a potem będzie historia właściwa. Zapraszam, lecimy. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Konstancji, co z bólem zamieszkała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie zapraszam na właściwą część naszego spotkania, czyli na historię. Muszę wam się przyznać, że historia dzisiejsza przeorała mnie strasznie. W takim sensie jakoś bardzo mnie dotknęła i bardzo chciałbym wam ją przeczytać. I chciałbym, żebyśmy też na końcu się pomodlili za autorkę tej historii, ale to posłuchajcie. Jakoś bardzo mnie, to znaczy wszystkie wasze historie mnie dotykają, żeby to było jasne. Ale jakoś tak, no właśnie serce mi się pokrajało. Posłuchajcie, kochani. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Konstancjo. Drogi ojcze, mam na imię, i tu jest imię, ale proszę, by użyć imienia zbierzmowania, czyli Konstancja. Jasna sprawa, Konstancjo. Moja historia właściwie jest, można by powiedzieć, odwrotna do tego, co w sumie zwykle się dzieje z ludźmi. Jako dziewczyna w wieku gimnazjalnym, właściwie to już w 7 czy 8 klasie podstawówki, byłam naprawdę bardzo blisko z Panem Jezusem. Wieczór ewangelizacyjny przed bierzmowaniem, to było spotkanie, ludzie płakali, bo w końcu do nich zaczęło docierać, co oznacza bycie blisko Boga w rozmowie. Ja znałam to i naprawdę to nie jest przechwałka. Uważam, że w tamtym czasie byłam blisko w rozmowie z Panem Jezusem. Tak naprawdę wszystko mi się układało, mimo sytuacji niezrozumienia przez wiele osób, mojej nadwrażliwości na świat i ludzi, Bóg w 100% mi wystarczał. Byłam zamkniętą osobą, to prawda, lecz czułam się dobrze. Gimnazjum uważam za najpiękniejszy okres mojego życia, bo nawet jeśli trudności stawały na mojej drodze, myślałam, nic złego się nie stanie. Chrystus idzie ze mną za rękę. Codziennie się modliłam, codziennie rozmawiałam. Mówiłam, co właściwie zrobiłam źle, co mnie spotkało wspaniałego. No gadałam z nim, niczego mi nie brakowało w życiu. Uważałam wręcz, że to cudowne mieć takie duże wsparcie. Moje otoczenie, niestety, zaczęło się w końcu zmieniać. Nadeszło liceum, internat, życie z dala od domu, ale miałam jakąś silną wiarę, że nie odczuwałam przeszkód prawie w ogóle. Zawdzięczałam Panu Bogu bardzo wiele. W liceum moje przyjaciółki również były zapatrzone w Boga, dlatego dosyć łatwo mi się szło razem z nimi, nawet napotykane przeszkody nie miały znaczenia. Zawsze starałam się być wdzięczna za każdą sytuację. Czy to były trudne zdarzenia, na przykład kiedy zmarła moja babcia, albo kiedy trzeba było się opiekować dziadkiem, wszystko to jakoś szło. Czułam duże wsparcie, niestety jednak powoli zaczęłam coraz bardziej oddalać się od tego nieprzeniknionego dobra. Oczywiście nadal chodziłam do kościoła, nadal z Bogiem jakoś rozmawiałam, ale chwila, to się stało w sumie w liceum. Przez to, że świat jest przeze mnie odbierany w sposób, jakby to określić, wyolbrzymiony, wszystko, co czuli inni, kiedy o czymś opowiadali, ja również to czułam. Przytłaczało mnie to. Starałam się to oddawać Bogu, ale było mi bardzo ciężko znosić każdą emocję innych osób. Kiedy ktoś się kłócił, było najtrudniej. Czułam żal, złość, czasami nienawiść tych ludzi, tak jakby to we mnie się działo. Od dziecka uczyłam się odróżniać emocje. Te są moje, a te są innych osób. Ale będąc w liceum, próbowałam na początku ignorować je, teoretycznie jakoś je wyłączać, pozbywać się ich. Niestety po jakimś czasie okazywało się, że tak się nie da. Te emocje wracały i to wszystko, te wszystkie emocje, te wszystkie przeżycia, które przyblokowałam, znowu się pojawiały i to było straszne. Czuć każdą emocję, a na dodatek zatracać się w tym, które są moje, które nie. Płaczę na to wspomnienie. Było mi bardzo źle. To za dużo dla mnie, tak mówiłam do Boga. Nie chciałam żyć z takim darem. Rozmawiałam o tym z księdzem. Po jakimś czasie teoretycznie się uporałam z tym tematem, ale to tylko złudzenie. Próbowałam się nauczyć żyć z emocjami. Nie było to proste. Tak dotarłam do studiów w Poznaniu. Szło mi gładko. Poznałam swojego ukochanego. Nie miałam łatwo ze względu na emocje i koleżanki, z którymi mieszkałam. One zrobiły mi piekło przez swoją zazdrość o chłopaka, o to, że dobrze mi idzie na studiach. Wiecie co? Nie potrafię zrozumieć zachowania w stylu, że koleżanka się obraża za to, że jej nie pomogłam, bo już zwyczajnie nie miałam siły. A na dodatek swoim gadaniem stawiała mnie w bardzo złym świetle i inni ludzie przez jedną osobę nie chcieli nawet mi cześć mówić. Po półtorej roku usłyszałam od jednej z osób: ty możesz mi powiedzieć, jak to wyglądało z twojej strony? I kiedy opowiedziałam, to na koniec historii usłyszałam: przepraszam. Bardzo szanuję tę koleżankę, bo potrafiła się przyznać do błędu. Ale moje samopoczucie jednak ciągle powracało do pragnienia zakończenia, przeżywania tego wszystkiego tak silnie, tego co nie moje i tego co moje. Niemniej, jakoś miłość chłopaka i Boga nadal mnie z tego trochę wyciągały. W 2018 roku, mając 23 lata, przez wadę żuchwy miałam operację. Wstawione blaszki. Wyszedł z tego zielony chomik. Tutaj trochę nie bardzo wiem, o co chodzi. Przypuszczam, że to chyba jakiś skutek tej operacji, tak, Konstancjo? Zanim zeszła opuchlizna, to trochę minęło. Egzamin inżynierski ustny, myślę sobie, masakra. Czy jakoś dam radę mówić? Nie było łatwo. Ale mój tata zawsze powtarzał, że trzeba jakoś wytrzymać, więc cały ból głowy, linii żuchwy, ból ust oraz miejsc nad nimi jakoś przetrzymywałam. Tak trwałam przez pół roku. Stawy skroniowo-żuchwowe bolały, także w grę wchodziły już tylko posiłki płynne. Po około 7 miesiącach znalazłam lekarza, który mi pomógł z bólem stawów. Głowa też odpuściła. Wcześniej przed zabiegiem mogłam policzyć, nie wiem, do 5 razy, kiedy to głowa mnie bolała. Po jadłam opakowanie za opakowaniem leków przeciwbólowych. Ale okej. Stawy wyprowadzone, ów, mogłam zacząć jeść w miarę normalnie. Niestety został ból w miejscach wstawienia blaszek łączących kości. Na to pewna pani doktor powiedziała, żeby je wyjąć. Zgodziłam się, byleby ten ból zniknął. Notoryczny ból, taki w skali, nie wiem, no może niewielki, 4 na 10, ale 24 godziny na dobę, plus do tego przerwy na fale bólu w skali 8-9 na 10. Wyjęli blaszki, 3 miesiące gojenia. Od chirurga zero pomocy. Wskazania drogi nic nie pokazywał, co zrobić, skoro dalej mnie boli. Ja mogę pani zrobić prześwietlenie. Chociaż mógł poszukać na przykład neurologa. Niestety proszę sobie radzić i tyle. No to cóż. Poszukiwania przez następny czas. Ból cały czas pod nosem i na żuchwie po obu stronach pozostawał. Brak czucia w pełni też był dokuczliwy. Najgorsza opcja, jaka się pojawiła w trakcie pandemii, to, że trzeba nosić maseczki. To ja może przybliżę, żebyście zrozumieli. Każdy u dentysty, jak był chociaż raz, to kojarzycie, jak jest znieczulenie, myślę, że większość tego doświadczyła, to teraz powoli po znieczuleniu, tak, ustaje to znieczulenie i jest taki etap, że tak wszystko mrowi, kojarzycie. U mnie ten efekt był przy każdym dotknięciu twarzy. Maseczka to dla mnie po prostu horror. Spokojnie, pinoterapia jakoś pomogła. Oczywiście nie mam całkiem czucia na twarzy, ale jest lepiej. Po drodze były 3 różne leki, które biorąc tylko uśmierzały ból. I niestety 2 odpadły, bo ja mam pracę, gdzie jednak sporo jeżdżę autem. A to niestety trochę dawało na moją reakcję, a ból i tak jakby w sumie pozostawał. Jeden lek zaczął pomagać już przy 6 tabletkach, ale niestety wyszła wysypka i musiałam go odstawić. To był koszmar, wrócić do takiego bólu twarzy i głowy. Od razu w głowie: no weź w końcu odpuść i się po prostu powieś. Wtedy ból minie. No taka to była myśl. Ale jakoś przez to przeszłam. Okazało się, że neurolodzy mi nie pomogą. Szukałam dalej. Akupunktura, pinoterapia, reiki. I tak po dzień dzisiejszy ból jest przez cały czas. Nie da się o nim nie myśleć. Starałam się za każdym razem pozbierać. W 2021 roku wziąłem ślub z mężczyzną, z którym byłam od studiów. Znaliśmy się miesiąc i zaczęliśmy chodzić ze sobą i tak po 7 latach pobraliśmy się. Duże wsparcie mam ze strony męża. W pracy do pewnego czasu starałam się, żeby nikt nie wiedział o moim bólu, no ale ile się można powstrzymywać. Przez te 4 lata, od 2018 roku, bardzo pragnęłam śmierci, bardzo. Jeżdżenie autem jest ciężkie. Bywa, że 30 km po trasie bez korków ja robię w 1,5 godziny, bo muszę się zatrzymywać z bólu. Do dnia dzisiejszego przy życiu trzymają mnie tylko obietnice, dokładnie 4. 3 z nich są złożone ludziom, 1 Bogu. Każda polega na tym, że powiedziałam, że nie popełnię samobójstwa. Szczerze, gdybym nie wierzyła w Boga, to już pewnie w liceum bym skończyła ze sobą. Można dostrzec jeden plus bólu. Nie myślę tyle o tych emocjach innych ludzi. Ostatnio przeprosiłam Boga, że uważałam to za coś uciążliwego. Mówiłam, że już wolę czuć te wszystkie emocje. No i czuję je, ale ból głowy i nerwów twarzowych niestety nie mija. Jak ktoś chce wiedzieć, o jakim bólu mówię, to proszę sobie wyobrazić ból zęba i przełóżcie to na wszystkie zęby i na to, że cały czas. Bywa, że nie potrafię się ruszyć, że boli i nie mogę zjeść, nawet picie boli. Mówienie bywa katastrofą. Czy to się kiedyś skończy? W tym roku jakby było mi mało, to jeszcze poroniłem. Dopiero mi się odechciało życia. Ale mieliśmy też w planie kupić pieska i tak przed wyjazdem męża przybył do domu border collie, najukochańszy pocieszyciel. No i tak mi leci to życie. Wiele mogłabym mówić. Zawsze twierdziłam, że Bóg wie, co robi. Niemniej ostatnio mówię do Niego, że może już wystarczy, że może mógłby wiedzieć lepiej. Jak przychodzą fale, to człowiek wolałby już zemdleć, żeby ktoś go odciął od tego bólu. I tak się zdarza, na szczęście bardzo rzadko, że mdleje. Przy dużym bólu przy falach czasami źle się widzi drogę przed sobą, kroku nie mogę zrobić do przodu. Bywa, że ktoś musi mnie zanieść, co dla mnie jako młodej osoby jest strasznie upokarzające. Przecież mi nic nie jest, poza tym, że mnie boli. Od neurologów aż 3 usłyszałem, że muszę się przyzwyczaić. No to bardzo mi miło, taki mój sarkazm. Ból mnie ogranicza, nigdy nie wiem, kiedy przyjdzie mocniejszy. Dobrych dni, to znaczy kiedy ból przez cały dzień jest znośny, jest powiedzmy 2 na 10. W miesiącu to jest jakieś 2 do 5. Bywają miesiące, jak na przykład w tym roku maj oraz wrzesień, że nie ma ani jednego dnia dobrego. Uspokaja mnie myśl, że przynajmniej śmierć na tym świecie jest pewna i że kiedyś w końcu przyjdzie i to się skończy. Czekam na to. Będę wtedy najszczęśliwsza, jak skończy się ból. Takie moje spojrzenie na śmierć jako zbawienie. Bóg jeszcze mnie trzyma przy życiu, chociaż nie tego bym sobie życzyła. Ale nadal ufam mu i czekam. Otacza mnie dużo wyrozumiałych osób, chociaż w dużej mierze nie rozumieją, co mi jest. To nie naciskają, kiedy ból jest tak duży, że nie wiem, gdzie jestem. Jestem wdzięczna, że znaleźli się na mojej drodze. Bardzo ojca pozdrawiam. Konstancja. PS. Słucham ojca, kiedy sama w lesie znaczę trzebież, albo jak leśniczy znika z pola. Matko i córko. Kochana Konstancjo. No jakoś naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mnie poruszyła ta twoja historia. Konstancjo, nie potrafię sobie wyobrazić, nie będę udawał, że potrafię, jak bardzo pewnie cierpisz. Taki ból nieustanny od 4 lat. Wiem, że pewnie wśród naszych słuchaczy są ludzie, którzy też doznają takiego albo innego bólu. Pewnie są tacy, którzy doznają go już dużo dłużej. Nie umiem takich sytuacji zrozumieć, nie umiem ich wytłumaczyć. Nie będę wam tu udawał, że zaraz wam podam jakąś fajną receptę i wytłumaczę wam, nic się nie bójcie, będzie dobrze, Pan Bóg wie, co robi. Znaczy, wiem, że wie, co robi. Ale i tak nie umiem się mierzyć z takimi sytuacjami. Pewnie dlatego mnie poruszyła też ta historia, dlatego, że ja sobie średnio radzę z bólem fizycznym. Naprawdę. Nie doświadczam go jakoś ciągle, chociaż ostatnio tak, bo mam popsute kolano. Nie wiem, możliwe, że czeka mnie jakaś operacja. To oczywiście nic przy tym, co tu pisze autorka, żeby to było jasne. Ale ostatnie miesiące wiem, co to znaczy jakiś taki powracający ból. Wiem, jaki to jest dyskomfort, chociaż to na pewno nie jest ból, nawet i pewnie w 10% taki, jaki doświadcza autorka. Więc jeżeli sobie to jeszcze pomnożę, to aż mi sobie trudno wyobrazić, czego ty doświadczasz. Jeżeli mogę powiedzieć, chciałbym ci powiedzieć 3 rzeczy, Konstancjo. Mam takie 3 proste uwagi. Nie wiem, może ci jakoś rzucą światło na coś. Pierwsze. Troszkę mnie zaniepokoiło to, co napisałaś tam o tym, gdzie szukałaś, nie, pomocy. Jakieś reiki, akupunktura, pinoterapia. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co to jest pinoterapia. Ale o reiki to już dużo słyszałem. Ja wiem, że czasem takie rzeczy wydają się być jakoś, nie wiem, pomocne. Nie mówię, że wszystkie oczywiście są, wiecie, jakieś demoniczne i tak dalej. Broń Boże, błagam, żebyście tego tak nie zrozumieli. Ale warto się przyglądać, czego szukamy i gdzie szukamy. Bo nawet coś, co przynosi czasem jakąś ulgę w bólu, niekoniecznie musi być dobre. Błagam was, myślę, że mnie znacie i wiecie, że nie próbuję tu stwarzać żadnego takiego demonicznego, nie wiem, wizji, demonicznej wizji świata. Nie o to mi chodzi. Ale uważajmy na to, gdzie chodzimy. Uważajmy na to, gdzie chodzimy. Wiem, że czasem jest taki ból, takie cierpienie, że człowiek po prostu się łapie, czego się tylko da, nie? Sprawdzajmy, badajmy. Nie po to, żeby żyć w lęku, tylko żeby nie poleść tam, gdzie nie trzeba. Druga rzecz. Wiem, że pewnie teraz będę mówił, jakbym był kimś, kto się zna, ale się nie znam, żeby to było jasne. I wiem, że pewnie już też, Konstancjo, próbowałaś, tak jak sama piszesz, nie? W bardzo wielu miejscach, ale ja bym nie rezygnował z tego szukania różnych neurologów i tak dalej. Nawet jeżeli trzech ci powiedziało, tak? Proszę się przyzwyczaić do bólu. Kocham takie odpowiedzi, nie? Szukaj dalej. Może znajdziesz jakiegoś wariata, w dobrym sensie, nie? Kogoś, kto będzie sięgał dalej. Kochani, ja znam wielu dobrych lekarzy. Mam takie szczęście w życiu, że spotkałem wielu naprawdę fantastycznych lekarzy. Mam lekarza, którego bardzo w ogóle szanuję i cenię i widzę, jakim jest niesamowitym człowiekiem. Ale też, kochani, nie oszukujmy się, jest wielu lekarzy, którzy po prostu wykonują swoją robotę. Ja, broń Boże, nie chcę generalizować, żeby to było jasne, proszę was. Ale spotkać kogoś, kto się rzeczywiście człowiekiem przejmie, kto się przejmie jego sytuacją, kto się przejmie tym, co mu się dzieje, to jest sztuka. Szukaj dalej, Konstancjo. To jest tak, że może jest jakiś sposób, żeby z tego wyjść, taki, że tak powiem, czysto ludzki, taki sposób czysto medyczny, taki sposób, który jest po prostu ratunkiem, który Pan Bóg dał naszemu rozumowi, bo potrafimy szukać uleczenia. Nie rezygnuj. Ja rozumiem, że no właśnie, tyle razy już tam gdzieś byłaś, szukałaś. Nie rezygnuj. Szukaj kolejnych jakichś metod, szukaj kolejnych właśnie takich sprawdzonych, takich medycznych, takich rzeczy, które mogą być jakąś nową drogą. Nie mówię, że na pewno znajdziesz, ale nie rezygnuj, proszę. I trzecie, módl się, ale tak naprawdę. Zacznij się modlić. Wiem, że pewnie to robisz jakoś, Konstancjo, chociaż nie wyczytałem tego trochę w tym, co napisałaś, ale to nie znaczy, że tego nie ma. Zacznij się modlić o uzdrowienie. I jedno drugiemu nie przeczy. To, że szukamy pomocy u lekarzy, to, że podejmujemy wszelkie możliwe wysiłki, żeby szukać pomocy medycznej, wcale nie przeczy naszej wierze i nie przeczy temu, że jednocześnie modlimy się o cud. Módl się z całej siły o cud. Odmów nowennę pompejańską. Błagaj Boga, żeby cię od tego uwolnił. Konstancjo, chciałbym teraz się za ciebie chwilę pomodlić. I też za wszystkich, kochani, spośród was, którzy doświadczacie cierpienia fizycznego. Za wszystkich, którzy teraz mnie słuchacie i cierpicie. Mówię w tej chwili o ciele przede wszystkim, bo o tym mamy dzisiaj odcinek. Nie mówię oczywiście, że inne sytuacje są nieważne, mam nadzieję, że to rozumiecie. Ale chciałbym dzisiaj się pomodlić za każdą i każdego z was, którzy doświadczacie teraz jakiegoś przemożnego bólu fizycznego. Albo macie bliskich, którzy tego doświadczają i chcielibyście, żeby się również za nich pomodlić. Pomódlmy się teraz chwilę, kochani. Nasz dobry Ojcze, nasz Tato. Tato, stawiam ci dzisiaj przed oczy, chociaż wiem, że nie muszę, ale stawiam ci dzisiaj przed oczy Konstancję i stawiam ci tych wszystkich, każdego i każdą, kto teraz tego słucha, twoje dzieci, które cierpią. Które cierpią czasem niemożliwie. Tato, ty możesz. Proszę cię, połóż na nich swoją dłoń. Dotknij tych miejsc, które są chore. Dotknij twarzy, głowy Konstancji. Dotknij tych wszystkich ludzi, którzy cierpią, tam gdzie ich boli. Niech twoja dłoń pełna miłości, uzdrowienia, dłoń pełna świętości, pełna Ducha Świętego, niech zabierze im tę chorobę. Ojcze, proszę cię, abyś teraz, przez ten śmieszny podcast, żebyś uzdrawiał, żebyś zabierał ból, żebyś zabierał cierpienie, żebyś zabierał to, co jest śmiertelne w nas, to, co nas boli, to, co nas uśmierca, to, co sprawia, że nasze życie jest tak trudne, w tym fizycznym aspekcie. Ojcze, bardzo Cię proszę, uzdrawiaj teraz, niech Twoja moc się rozleje, niech moc wyjdzie od Ciebie i niech uzdrawia tych, którzy są chorzy. Ojcze, jeżeli z jakiegokolwiek innego powodu, bo ja Ci, Tato, ufam całkowicie, Twoja wola jest jakaś inna, wiesz, że to nie jest potrzebne na ten moment. Nie rozumiem tego, Tato, ale powierzam Ci się w dłonie. To proszę Cię, daj im siły, daj im nadzieję, pokaż im drogę. Poprowadź ich w tym doświadczeniu, nie zostawiaj ich samymi. Spraw, żeby widzieli Twoje towarzyszenie i Twoją drogę. Ale nade wszystko, Tato, proszę Cię, uzdrawiaj dzisiaj. Dotknij Konstancji. Ukłuj ten ból, utul ją. Daj spokój i ukojenie. I dotknij wszystkich, którzy tego słuchają, a tego potrzebują. Tato, tak bardzo Cię proszę, niech tak się stanie. Amen. Moi drodzy, taka historia na dzisiaj. Pomódlcie się proszę wszyscy za Konstancję i pomódlcie się też za wszystkich tych, którzy doświadczają fizycznego bólu, czasem nie do uniesienia. Konstancjo, bardzo Cię noszę w sercu i będę Cię bardzo nosił w modlitwie. Dziękuję, że napisałaś. Kochani, tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam Was, pozdrawiam i do usłyszenia pewnie za tydzień. Z Bogiem.